Wywiad polityczny. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego pierwszego gościa. Jest z nami posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Dzień dobry, Pani posłanko.
Dzień dobry, Pani redaktorko, dzień dobry Państwu.
Minister zdrowia mówi, że planuje z premierem strategię na miesiące i lata, ale ja słyszę, że we wrześniu, podczas spodziewanej wówczas rekonstrukcji rządu, może jednak pani minister stracić stanowisko, bo z powodu braku zaprawy medialnej i wyczucia politycznego pani minister może być problemem w kampanii wyborczej. Tak usłyszałam.
Ja myślę, że rzeczywiście pani ministra, która nie jest polityczką, mówi jak ekspertka i mówi o tym, że planuje strategię na lata i tak rzeczywiście tak powinno być, że strategie dotyczące ochrony zdrowia, edukacji, kultury powinno się planować na lata, tyle tylko, że żyjemy tu i teraz w świecie, w którym są wybory co 4 lata i też te strategie muszą też niestety odpowiadać kalendarzowi wyborczemu, jak okropnie by to nie brzmiało. Ja też nie widzę tutaj powodów w tym momencie, żeby rozmawiać o dymisji pani ministry. Dajmy szansę, żeby te reformy, czy te zmiany, które dzisiaj zapowiedziała, mogły zacząć działać. Nie słyszałam o planach dotyczących rekonstrukcji rządu i nie słyszałam o tym, żeby pan premier stracił zaufanie do pani ministry Sobierańskiej-Grędy.
No, chyba teraz jeszcze nie stracił, bo gdyby stracił, to pewnie by ją odwołał, chociaż z drugiej strony to jest osobista decyzja i wybór premiera Donalda Tuska, więc może dymisja oznaczałaby przyznanie się do personalnego błędu.
Tyle tylko, że jeżeli daje się możliwość i szansę na zaprezentowanie jakiegoś pakietu zmian,
to trzeba dać czas na to,
żeby
wdrożenie.
Ten pakiet zaczął działać, zwłaszcza, że też mamy teraz unikalny moment społeczny, w którym faktycznie temat zarobków lekarzy dotarł do wszystkich i też jest chyba taka społeczna zgoda co do tego, że kwestie tych zarobków należy uregulować, bo do tej pory część społeczeństwa żyła wciąż taką świadomością, że lekarze, pielęgniarki biegają pomiędzy dyżurami po to, żeby godnie zarabiać. I tak rzeczywiście biegają między dyżurami, tyle tylko, że teraz to już nie chodzi tylko o godne zarobki, ale o to, żeby zarabiać bardzo dużo. I to jest ten moment, żeby to powstrzymać, żeby nie wrzucać wszystkich lekarzy do jednego worka i żeby nie uznać, że cała ta grupa zawodowa jest odpowiedzialna za to, że kilka osób cwaniakuje.
Pani powiedziała, że Polacy może żyli w nieświadomości, ale też pani minister sprawiała takie wrażenie na tej wczorajszej konferencji, że ona też nie była świadoma tego wszystkiego, co się dzieje, bo mówiła o tym zbulwersowaniu tym wszystkim, co się dzieje, te kontrakty, te umowy, które budzą oburzenie społeczne. No i też pytam polityków Koalicji Obywatelskiej, czy byłoby możliwe, żeby szefowa resortu zdrowia nie orientowała się, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. Usłyszałam, że nie ma takiej możliwości, żeby nie było wiedzy w resorcie, że takie rzeczy się dzieją.
Ja myślę, że wiedza w resorcie była o tym, że niektórzy lekarze zarabiają miliony, tyle tylko, że teraz okazuje się, że jakaś część z nich robiła to nieuczciwie, że to nie chodziło wyłącznie o stawki godzinowe czy o kontrakty, ale o to, że te osoby po prostu najzwyczajniej w świecie oszukiwały, wykazując, że są w tym samym czasie w różnych miejscach, że nie tylko wykorzystywały ten system, który dawał możliwość tego rodzaju zarobków, który zmuszał szpitale do tego,
żeby
godziły się na takie kontrakty. Tyle tylko, że jakaś część tych cwaniaków, nie całe środowisko i też bardzo pilnujmy tego, żeby nie obrzucić też tym błotem całego środowiska, uznała, że to jest jeszcze niewystarczające i że nie wystarczy zarobić 2 miliony, tylko może trzeba zarobić 3, wykazując, że jest się w 3 miejscach jednocześnie. I myślę, że świadomości tego procederu mogło nie być w ministerstwie.
A może 26 tysięcy złotych na godzinę, jak ta spółka neurochirurgów, która działała między innymi w Miastku, w Mogilni, ale też, jak się okazuje, w innych miastach.
Znaczy, to jest niebywałe i szczególnie szkoda mi jest w tym momencie tego szpitala, bo gdy zmienił się tam zarząd, to nowy dyrektor ukrócił te praktyki, tyle tylko, że teraz szpital ponosi konsekwencje finansowe tego, więc tutaj system zadziałał, bo ktoś przyszedł i powiedział, no nie, ale to jest nieuczciwe, zatrzymajmy to, no ale zanim się powstrzyma tę machinę, to jednak są jakieś konkretne straty, przy czym chyba nie najgorsze jest to, że ci lekarze oszukują, tylko to, że po prostu na tym cierpią pacjenci. No bo jeżeli ten lekarz wykazuje, że jest gdzieś na dyżurze, a tam go nie ma, to oznacza, że jakaś pacjentka albo pacjent nie dostaną adekwatnej opieki medycznej, bo lekarz w tym czasie jest zupełnie gdzie indziej.
do 240 zł brutto na godzinę. Czy to są właściwe widełki, bo je zaproponowała pani minister? Chodzi oczywiście o wynagrodzenie za godzinę na kontrakcie, bo etat to jest zupełnie inna sprawa. Rozmawiałam dzisiaj z panią posłanką Joanną Wichą z Nowej Lewicy, która mówiła mi w poranku, że to jednak wymaga korekty, bo jednak sobie nie wyobraża i że te widełki są za wąskie, że na przykład, no nie wiem, lekarz po studiach zarabia 100 zł za godzinę, wybitnej klasy specjalista 240, że jednak ta różnica jest zbyt mała.
Ja myślę, że to jest propozycja, o której można rozmawiać ze środowiskiem lekarskim, bo tak rzeczywiście wyobrażam sobie taką sytuację, że mamy jakiejś wybitnej klasy neurochirurga, kardiologa, nie wiem, kogoś, kto faktycznie jest mistrzem w swojej dziedzinie i tutaj można rozmawiać o wyższych stawkach. Natomiast rozumiem, że chodzi o to, żeby nie było takich sytuacji, jak mieliśmy w Szpitalu Południowym, że ktoś bez specjalizacji negocjuje wielokrotnie wyższe stawki.
Czy lekarze będą chcieli współpracować? Bo było dzisiaj spotkanie pani minister z Naczelną Izbą Lekarską i potem na briefingu pani minister mówiła tak, spotkanie było konstruktywne, rozmawialiśmy o konkretach, zakreśliliśmy sobie również dalszą współpracę, będzie powołany zespół. Pani powiedziała o tym wyjątkowym momencie społecznym i tak sobie myślę, że pani rozumiała pod tym ten społeczny gniew, oburzenie na część środowiska lekarskiego, która postanowiła wykorzystywać system. I czy to jest tak, że lekarze teraz się cofną pod tą presją społeczną i przed tym gniewem i oburzeniem społecznym i nie będą tak twardo stawiać swoich postulatów, grozić rządowi. A spróbujcie zrobić coś takiego, to zobaczycie,
żaden
jak
rząd
to
nie
będzie
wygrał z lekarzami.
Tak, no słynny cytat z prezesa Naczelnej
Izby
Lekarskiej.
Tak, ale myślę, że prezes trochę jednak zmienił ton i wynika z tego, że jednak są skłonni do rozmowy o tych zarobkach. Pamiętajmy, że tych stawek nie mają wszyscy lekarze, więc to nie będzie powszechne oburzenie środowiska. Ja myślę, że część może być nawet zadowolona, uznając, że skoro oni pracują ciężko na etacie, nie oszukują i zarabiają...
To już nie będą frajerami, bo inni zarabiają na kontrakcie
i jeszcze oszukują 10 w dodatku.
20 razy więcej, tak?
Tak, więc myślę, że też w interesie całego środowiska jest to, żeby tą sprawę uregulować w sposób transparentny, dlatego, że inaczej będziemy mieć taką sytuację, że polskie społeczeństwo generalnie straci zaufanie do całej grupy zawodowej albo będzie nazywać tę grupę zawodową złodziejami, co byłoby super niesprawiedliwe, bo przełożylibyśmy odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi, którzy oszukiwali, na całą grupę zawodową i to by było naprawdę nie fair, więc myślę, że być może Naczelna Izba Lekarska też sobie zdała sprawę z tego, że jeśli wspólnie nie wypracujemy jakichś zasad, to zaraz całe społeczeństwo uzna, że każdy lekarz oszukuje.
A zauważyła pani, że PiS zapisał się do fanklubu medyków, bo Mariusz Błaszczak mówi tak, ze strony rządzących jest próba przerzucenia odpowiedzialności na lekarzy.
Wspaniale, tylko że Prawo i Sprawiedliwość właśnie stworzyło warunki do tego, żeby nieliczni oszuści mogli bogacić się na publicznym systemie ochrony zdrowia. Tyle tylko, że ja bym bardzo nie chciała iść w taką narrację teraz przerzucania się, kto ostatecznie był temu winien, bo jesteśmy tu i teraz i tu i teraz trzeba tę sprawę
wszystkie
rozwiązać.
Wszystkie polityczne na przestrzeni ostatnich lat są winne temu, jak wygląda ochrona zdrowia tu i teraz w Polsce.
Wiemy, że sytuacja w ochronie zdrowia nie wygląda
dobrze,
gorzej.
Nigdy nie wyglądała.
I też żadna ekipa sobie z tym jakoś znakomicie nie poradziła. Natomiast no to nie znaczy, że mamy założyć ręce i uznać, no dobra, no to już to trudno. To jest tak zepsute, że się nie da naprawić.
To teraz sprawy warszawskie, bo zapowiedziano rozpoczęcie zbiórki podpisów pod referendum. Chodzi o odwołanie oczywiście Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Na lipiec ten termin jest zmieniany. Najpierw mówiono, że zbiórka ruszy w połowie lipca, potem od 20 lipca. Teraz w takim newsletterze do zainteresowanych tą sprawą Maciej Wilk, inicjator, pisze o ostatnim tygodniu lipca. Może najpierw tak, jaka będzie państwa strategia na kampanię referendalną, tę prowadzoną przez drugą stronę?
Pytanie, czy w ogóle uda się ta zbiórka podpisów, bo widać, że ona, ten start tej zbiórki się ciągle przesuwa, bo też nie ma entuzjazmu wśród warszawianek i warszawiaków.
Ja nie czuję tej emocji.
Ja też nie czuję tej emocji, jednak warszawianki i warszawiacy widzą, jak to miasto się rozwija i oczywiście widzą, że afera w Szpitalu Południowym jest okropną sprawą, obciążającą ratusz. Natomiast prezydent Trzaskowski zarządza tym miastem 6 lat i to miasto naprawdę się rozwija i każdy, kto tu mieszka, to widzi. Nie sądzę, żeby udało się taką emocję wzbudzić do tego wszystkiego.
Dobrze, ale okej, okay. Zbiórka podpisów może się nie udać, bo potrzebnych jest ponad 132 tysiące głosów.
Co oznacza, że trzeba zebrać z dużą górką.
150, 180, może nawet tysięcy. Jasna sprawa, jeżeli zaczną zbierać pod koniec lipca, to mają 60 dni. Część tego okresu przypada na okres wakacyjny, kiedy Warszawa pustoszeje. Będzie trudno, bo jest też mało osób chętnych, żeby te podpisy zbierać. Obecnie na stronie 159 osób zgłosiło taką gotowość. To jest dużo za mało, żeby to było skuteczne. Natomiast będzie trwała ta zbiórka podpisów. Będą ulotki rozdawane. Będzie jakaś akcja prowadzona, więc ja już nie mówię o tej kampanii referendalnej, kiedy okaże się, że okej, tak, jest, będzie głosowanie, tylko już od teraz tej akcji zbierania podpisów. Czy państwo to zostawią tak swojemu losowi, czy też będzie jakaś kontrakcja?
Oczywiście, że nie pozostawimy. Jeżeli okaże się, że faktycznie rozpoczyna się ta zbiórka, to z całą pewnością też ratusz będzie bardzo skoncentrowany na tym, żeby pokazywać, ile i jak Warszawa się zmieniła za czasów Rafała Trzaskowskiego. Pamiętajmy, że już wkrótce mamy otwarcie nowego centrum Warszawy i to naprawdę będzie efekt wow. I to miasto w tym obszarze zmieni się niewiarygodnie, że ratusz konsekwentnie z nowymi władzami, no bo z całą pewnością też w najbliższych, nie wiem, dniach, tygodniach Rafał Trzaskowski uzupełni skład władz miasta, będzie musiał ruszyć
po prostu. W najbliższych dniach, czy w najbliższych jednak tygodniach? Bo pamiętam, że jak na przykład Adriana Porowska odeszła w październiku 24, to Jacek Wiśnicki przyszedł dopiero w styczniu 25.
Tak, tylko pamiętajmy, że to była kwestia koalicjanta, który po prostu nie był w stanie nikogo znaleźć. Polska 2050 po prostu nie miała osoby, którą chciała delegować do zarządu, nie była w stanie nikogo znaleźć do tych władz miasta i stąd wynikała taka długa przerwa. Tutaj z całą pewnością potrzeba jest pilniejsza, bo po dwóch wiceprezydentkach zostało bardzo wiele obszarów i edukacja, i zdrowie, i kultura, i sport, i polityka społeczna. No tutaj
to się
nie da się
już w lipcu?
Myślę, że nie ma wyjścia prezydent Trzaskowski, tylko musi to zrobić jak najszybciej, zwłaszcza, że w perspektywie no, jest jednak możliwość rozpoczęcia tej akcji referendalnej i tutaj trzeba po prostu zrobić jakąś kontrofensywę i pokazywać, że w tym mieście się dzieje, że miasto się rozwija, chwalić się tym, co robimy i też uspokoić warszawianki i warszawiaków, że będzie wszystko szło w dobrym kierunku.
A jak pani się zapatruje na lewicę, która jest w coraz mocniejszej kontrze do Koalicji Obywatelskiej w Warszawie? Bo na przykład Magdalena Biejat żąda dymisji wiceprezydenta Męciny, mówi odpartyjnienie warszawskich spółek to za mało. Prawdziwą przechowalnią są na przykład jednostki inne miejskie. Bez ich oczyszczenia, odwołania wiceprezydenta Tomasza Męciny, odpowiedzialnego za spółki, w Warszawie nic się nie zmieni. Są też liczne wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej, która na przykład mówiła, że lokalne struktury Koalicji Obywatelskiej tutaj w Warszawie są całkowicie rozbestwione. No i była decyzja lewicy w Warszawie o nieudzieleniu prezydentowi absolutorium.
Lewica w Warszawie jest w opozycji. I nigdy nie głosowała za absolutorium dla prezydenta Trzaskowskiego, więc to nie jest jakaś ekstraordynaryjna sytuacja, że lewica nie udzieliła poparcia.
Ale pani posłanka też tak mówiła, że to nie jest jakiś gest nieoczekiwany, ale mam wrażenie, że może nie, że nastąpiła masa krytyczna tych wypowiedzi, ale jednak, że lewica jest taką stroną atakującą, jeżeli chodzi o Warszawę tutaj.
Powiem tak. Po pierwsze, Rafał Trzaskowski poszedł dalej niż jakikolwiek samorządowiec, również samorządowcy lewicowi, nikomu nic nie wypominając. I odpartyjnił nie tylko te spółki medyczne, ale również inne spółki, które, w których
jeszcze
zasiadali.
Chyba nie odpartyjnił.
No ale jest do końca lipca wszystkie osoby, które zasiadają tam w zarządach, w radach nadzorczych, mają zdecydować, czy chcą mieć legitymację partyjną, czy chcą pozostać na tych swoich stanowiskach. Więc nie ma drugiego samorządowca, który by tak poszedł. Rozumiem, że
no
lewica...
i wielkie pretensje, jak słyszę, są wśród tych, którzy zasiadają w tych spółkach, że to jest pochopna decyzja pana prezydenta, że na poziomie kraju to nie obowiązuje, że żaden inny samorząd pewnie nie pójdzie tym tropem i że po prostu ludzie będą musieli oddawać legitymacje partyjne albo rezygnować ze stanowisk i są bardzo niezadowoleni.
Tak, ale my mamy w Warszawie kryzys wywołany aferą w Szpitalu Południowym i taka jest decyzja prezydenta Trzaskowskiego, że to jest jeden ze sposobów odzyskania zaufania warszawianek i warszawiaków. Ja rozumiem rozgoryczenie części działaczy partyjnych, bo też nie zgadzam się na to, żeby uznawać, że każdy, kto zasiada w Radzie Nadzorczej czy w zarządzie jakiejś spółki, jest tam tylko dlatego, że należy do partii, a nie dlatego, że ma kwalifikacje. Są osoby, które są w partii i mają bardzo dobre kwalifikacje. Stąd rozumiem rozgoryczenie osób, które uważają, że pracują tam
ale
rzetelnie i dobrze.
To są synekury, miejsce, gdzie można po prostu bardzo porządnie dorobić. Na przykład wiceprezydent Męcina pracuje w dwóch radach nadzorczych i w ubiegłym roku dostał z tego tytułu 200 tysięcy złotych. Może nie dostał, zarobił 200 tysięcy złotych.
Wiemy, że w radach nadzorczych i w zarządach spółek zarabia się dobrze, ale też dlatego prezydent Trzaskowski jasno stawia sprawę. To, że Lewica domaga się więcej, ja też to rozumiem. Tak samo będzie budować się w Krakowie, bo mamy w perspektywie wybory w 2027 roku i tu nie chodzi ani o Kraków, ani o Warszawę, ale też o to, żeby Lewica miała swoją podmiotowość i żeby pozyskiwała wyborców, odróżniając się od Koalicji Obywatelskiej. Czy mi się to podoba, że atakują Rafała Trzaskowskiego? Nie, bo uważam, że część z tych ataków jest niesprawiedliwa i za daleko idąca. Czy rozumiem, że to robią, budując się politycznie? Rozumiem, bo taka jest polityka.
Po 29 roku Rafała Trzaskowskiego czeka polityczna emerytura?
Do 29 roku w polityce to może się jeszcze wszystko wydarzyć. Akurat uważam, że Rafał Trzaskowski jest politykiem, przed którym jest jeszcze przyszłość.
Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję pani posłanko.
Bardzo dziękuję.
Doktor Michał Przeperski, historyk, będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
Autopromocja.
Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
Autopromocja.
Reklama.
Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
Bo w Media Expert taniej masz.
Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.20. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie słyszałam o planach rekonstrukcji rządu i o tym, by premier stracił zaufanie do ministry zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Przyznała jednak, że minister zdrowia nie jest polityczką, a ekspertką, a jej strategie okrawają na lata. Te strategie muszą odpowiadać kalendarzowi wyborczemu, ale nie widzę powodu do dymisji, powiedziała rzeczniczka KO. O rozwoju współpracy gospodarczej i polskich inwestycjach we Francji rozmawiali w Warszawie szefowie dyplomacji Radosław Sikorski i Jean-Noël Barrot. Paryż jest dla Warszawy kluczowym partnerem handlowym, powiedział polski... polski minister.
Francja jest naszym trzecim najważniejszym partnerem handlowym i czwartym inwestorem w Polsce. Francuskie firmy utrzymują 227 tysięcy miejsc pracy w Polsce.
Politycy omówili także kwestie bezpieczeństwa. Po szczycie NATO w Ankarze Radosław Sikorski zapowiedział też, że już w poniedziałek w Paryżu zbierze się koalicja chętnych, czyli grupa państw wspierających Ukrainę w wojnie z Rosją. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie wyklucza obniżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o stabilizacji stóp procentowych. To czwarty taki ruch z rzędu, ale widać nastawienie gołębie, powiedział Adam Glapiński.
Jestem zdecydowanie nastawieni gołębio na to, co mogłaby Rada robić po wakacjach. Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach, a obniżka o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej. No.
Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby nieco niższe raty kredytów. Od września mieszkańcy Wrocławia zapłacą więcej za wywóz śmieci. Stawka dotycząca posegregowanych odpadów wyniesie 55 zł za osobę, co oznacza wzrost opłat o prawie 14 zł. Władze miasta tłumaczą zmiany koniecznością finansowego zbilansowania systemu odbioru odpadów. A kolejne informacje w TOK FM o 17.40. We wschodniej połowie kraju wieczorem przelotne opady deszczu, a także burze. Wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Na termometrach przeważnie od 19 do 22 stopni. W nocy termometry pokażą od 10 do 14 kresek. Padać będzie na północy i wschodzie. Piątek na zachodzie już w miarę pogodny i ciepły, 24-25 stopni. We wschodniej części kraju chłodniej i deszczowo. I jak zawsze o tej porze sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta w znacznej części kraju jest dobra i bardzo dobra. Wszystkie punkty pomiarowe Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska świecą się obecnie na zielono.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Doktor Michał Przeperski jest z nami w wywiadzie politycznym, historyk, Polska Akademia Nauk, rzecznik Muzeum Historii Polski. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Rozmową z panem doktorem zaczynamy nasz cykl rozmów w czwartkowych wywiadach politycznych po 17.20 o polsko-ukraińskiej i ukraińsko-polskiej historii w wieku XX i XXI. Dla pana, panie doktorze, polsko-ukraiński konflikt w roku 1918, trwający do roku 19, który zaczyna się na 9 dni przed powrotem marszałka z Magdeburga, jeszcze przed ogłoszeniem, że Polska wraca na mapę Europy. Chociaż jak mówimy o roku 1918, to pewnie trzeba wspomnieć i o 14, kiedy wybucha pierwsza wojna światowa i kiedy elity polskie i elity ukraińskie dostrzegają tę samą szansę na niepodległość. No i kiedy 4 lata później dwory zaborcze upadają, to wydaje się, że wystarczy wyciągnąć rękę po konkretne ziemie i się po prostu na tych ziemiach ukonstytuować. No a ponieważ Polacy myśleli o swoim państwie w granicach przedrozbiorowych, to było jasne, że myślą też o tych ziemiach, które za swoje uważali wówczas także zmierzający do budowy własnego państwa Ukraińcy. Konflikt interesów, jak rozumiem, był nieunikniony.
Konflikt na pewno był nieunikniony. Oczywiście można byłoby powiedzieć i pójdę tropem tego, że rozmawiamy w rozmowie politycznej, można byłoby tą polityczną odpowiedzialnością obciążyć Austrię. Straszna ta Austria, która była więzieniem narodów, tak przecież o niej mówiono, Austro-Węgry i ta austriacka część Austro-Węgier, w której przyszło Polakom i Ukraińcom, czy Rusinom, zależy się od tego, jakbyśmy spojrzeli, używajmy określenia Ukraińcy. Polacy i Ukraińcy razem funkcjonujący w Galicji byli poddanymi tego samego cesarza, Franciszka Józefa, już w latach 16, 17, 18.
Ale pamiętajmy też, że w 18 roku monarchia Habsburga rozpada się po prostu jak domek z kart. Tak. To jest błyskawiczny proces po kapitulacji Bułgarii. To jest września 18 roku. Tak. To już właściwie nie ma czego zbierać.
Dlatego właśnie o Austrii dosłownie dwa zdania. Chodzi o to, że to nam jest potrzebne do zrozumienia, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Bo sytuacja jest następująca. Austria jest tym państwem, w którym narodem dominującym generalnie są Niemcy, ale oni nie mają takiej przewagi jak Rosjanie w Cesarstwie Rosyjskim czy Niemcy w Cesarstwie Niemieckim. I to powoduje, pokazuje, że bardziej subtelnie trzeba było rozgrywać niesnaski między narodami. Innymi słowy, w Galicji, która była krajem koronnym, prowincją, jedną z prowincji austriackich, rozgrywano te konflikty pomiędzy Polakami i Ukraińcami, bo w latach końcówki XIX wieku, cała druga połowa XIX wieku i potem początek XX wieku, to jest narastanie takich ambicji narodowych w pełni zrozumiałych, żeby była sprawa jasna. Po obu stronach te ambicje były szerokie, od politycznych po edukacyjne. I generalnie też, dodajmy jedną rzecz jasno, to Polacy byli tym narodem, który był generalnie faworyzowany przez Wiedeń. Oczywiście byli też tacy politycy, którzy w Wiedniu próbowaliby grać na Ukraińców, ale była ich ewidentna mniejszość. I to jest sytuacja, która nam generalnie nakreśla tło. Pewnie takim pytaniem, które tu trzeba też jasno wybić odpowiedź na pytanie, czy można było tego konfliktu uniknąć. Najpewniej nie można go było uniknąć. Oczywiście historyk nie jest, czy historia to nie jest nauka doświadczalna, więc nie jesteśmy w stanie tego twardo udowodnić. Natomiast ta kolizja interesów politycznych, kolizja interesów narodowych była oczywista, ponieważ to, co Polacy czasem nazywali Małopolską Wschodnią, Galicją Wschodnią, a właśnie częścią ukraińską, czy Galicją Ukraińską mogą określić na przykład Ukraińcy, to były tereny, które jedna i druga nacja widziały jako swoje terytorium państwowe. Tertium non datur, albo one się znajdą w jednym, albo się znajdą w drugim państwie. I taka jest też może lekko uproszczona, ale bardzo prawdziwa geneza wydarzeń, do których doszło początkiem listopada roku 1918, bo tak Polacy, jak i Ukraińcy przygotowywali się do tego, żeby swoją akcję narodową przesunąć ku czynowi. Rzeczywiście kluczowym wydarzeniem tej końcówki października było rozsypywanie się państwa austro-węgierskiego i 31 października 1918 roku.
Po prostu wszyscy dostrzegli swoją szansę.
Wszyscy dostrzegli swoją szansę. W Krakowie 31 października 1918 roku załopotała biało-czerwona flaga i zanim biało-czerwona flaga zdążyła załopotać nad Lwowem, to załopotała ukraińska, żółto-niebieska.
No tak, bo rozpoczął się taki wręcz wyścig z czasem. Nastąpiło ożywienie działalności niepodległościowych organizacji ukraińskich. W pierwszej połowie października 18 roku zwołano do Lwowa delegatów z ziem należących właśnie przed wojną do Austro-Węgier, gdzie mieszkali Ukraińcy. Galicja Wschodnia, Bukowina, Ruś Zakarpacka i 19 października stworzyli oni Ukraińską Radę Narodową, która ogłosiła utworzenie państwa ukraińskiego z ziem wschodniej Galicji aż po rzekę San. No i druga strona. 7 października Rada Regencyjna ogłosiła manifest do narodu polskiego, ogłaszający powstanie niepodległego państwa polskiego. Zarząd miasta Lwowa wysyła 11 października do Rady Regencyjnej list zapewniający, że mieszkańcy miasta będą brali aktywny udział w budowie niepodległej Rzeczpospolitej. No i mamy pułkownika Siekierskiego, który zaczyna organizację we Lwowie oddziału Wojska Polskiego.
Bardzo dobrze, że pani o tym powiedziała, o tym, że równolegle dzieją się te procesy takich rad narodowych na terenie całych Austro-Węgier. W różnych miejscach rodzi się więcej, można przypomnieć tylko Śląsk Cieszyński. Generalnie jest to proces, który jest powszechny, trwa i rozwija się równolegle i czasem chwile, czasem dni, a czasem godziny będą decydowały o tym, kto pierwszy i kto zajmie pole position i w tym wypadku po prostu stanie się tym, który podyktuje warunki, który na przykład pierwszy opanuje sytuację w mieście. I tak się dzieje rzeczywiście we Lwowie na początku listopada 18 roku, tylko zastrzeżenie jeszcze istotne poczyńmy, mianowicie gdybyśmy wzięli całą Galicję, to w Galicji tej części zachodniej wyraźnie dominują Polacy, natomiast w części wschodniej wyraźnie dominują Ukraińcy. No to jest to...
To ja mam dane z PiS-u z
1910
rok. 67% to są Ukraińcy, reszta Polacy i Żydzi. Ale jeżeli weźmiemy Lwów, 200-tysięczny wówczas, Polacy stanowią 60%, tak. Żydzi 30%, Ukraińcy tylko 10%.
I to pokazuje, że można powiedzieć, to jest oczywiście duże uproszczenie, ale posłuszmy się nim. Wieś jest generalnie ukraińska, a miasta są generalnie polskie, często polsko-żydowskie albo żydowsko-polskie. Lwów jest miastem generalnie w przeważającej mierze polskim i taka też jest Rada Miejska Lwowa, która wysyła rzeczywiście do Rady Regencyjnej ten adres o akcesie Lwowa do tego tworzącego się państwa polskiego. I no, tak naprawdę mamy z jednej strony tworzące się siły przyszłego, oczekiwanego państwa ukraińskiego, które potem przybierze kształt zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, która też potem już w dalszym toku wydarzeń w kolejnych miesiącach w roku 1900 XIX zjednoczy się z ukraińskimi takimi zawiązkami państwowości, które tworzą się bardziej na wschodzie. A tymczasem wspominam o tym, no bo dla nas to też nie jest takie oczywiste, niech to nie będzie takie oczywiste, że tworzą się jakieś zalążki we Lwowie, ale jednocześnie tworzy się Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie, która ma pewną takie oczekiwania, że swoją jurysdykcję rozciągnie na całą Galicję. Polska Komisja Likwidacyjna, cóż ona likwiduje? Ona likwiduje państwowość austriacką i w ten sposób buduje administrację polską. I oczywiste jest już potem, po 11 listopada, że ta zwierzchność będzie ku Warszawie, że to w Warszawie będą te centralne władze polskie. Ale problemem jest dla Polski tworzącej się to, że otwarte są bardzo liczne fronty. Ukraińcy walczą przede wszystkim z Polakami. Za jakiś niedługi czas będą też musieli walczyć z bolszewikami na wschodzie i to się okaże tak dla Polaków, jak i dla Ukraińców kluczowy problem, ale to nie na dzisiejszą naszą rozmowę. Natomiast Polacy mają pootwierane fronty tak naprawdę ze wszystkimi sąsiadami dookoła. Przede wszystkim tego, czego Warszawa polityczna się boli najbardziej, to jest to, że Niemcy się ruszą i dojdzie do otwartej wojny polsko-niemieckiej. Ostatecznie do niej nie dochodzi, ale zaznaczam to, że to jest to, czego się Polacy najbardziej obawiają. Równolegle też wybucha na przykład konflikt z Czechami i przejściowo on też, to jest styczeń 19 roku już, też bardzo Warszawę absorbuje, ale jesienią, w listopadzie, dokładnie w okolicach 22 listopada, kiedy dochodzi do odsieczy Lwowa, rzeczywiście polskie wojska, czy też polska uwaga Warszawy jest bardzo mocno skoncentrowana na Lwowie. Z tego dosyć takiego skrótowego, lekko może chaotycznego wywodu chcę, żebyście państwo zapamiętali to. Ukraińcy byli w początkowej fazie lepiej zorganizowani, lepiej przygotowani, zadziałali jako pierwsi, ale to, chociaż startowali z lepszej pozycji wyjściowej, to stopniowo ich sytuacja się pogarszała, ponieważ polskie państwo krzepło, ono się rozbudowywało, było wzmacniane choćby przez armię Halera, która dotarła do Polski już potem w roku 1919 odegrała kluczową rolę w rozstrzygnięciu tej wojny polsko-ukraińskie. Początkowo strzelcy Siczowi, czyli ten rdzeń oddziałów ukraińskich, on miał przewagę, byli to ludzie lepiej wykształceni, byli to żołnierze austriackiej armii, którzy stworzyli...
Byli zaprawieni
w boju, byli dobrze wyćwiczeni i początkowo przewaga była po prostu w rękach ukraińskich. I też ten sam początek tej bratobójczej, bo tak też na to spójrzmy, wojny, te pierwsze 22-21 dni roku 1918 przede wszystkim we Lwowie, to jest tak naprawdę walka lepiej sformowanych i dowodzonych oddziałów bardziej regularnych ukraińskich i takiego w znacznej mierze pospolitego ruszenia polskiego. To sytuacja się zmienia dopiero 22 listopada, kiedy pierwsze regularne oddziały polskie wchodzą do walki.
To porozmawiajmy o tym, co wydarzyło się wcześniej, bo mówiliśmy o tym wyścigu z czasem i rzeczywiście w przypadku Lwowa tak to dokładnie wygląda. Jest 20 października, kiedy podczas posiedzenia Rady Miejskiej Lwowa przyjęto rezolucję o przyłączeniu miasta do Polski. Temu aktowi sprzeciwili się wówczas radni ukraińscy, uznając, że jest bezprawny. 30 października komendant lwowskiego okręgu POW podczas odprawy komendantów grup poinformował, że następnego dnia planuje zbrojne zajęcie Lwowa w imieniu Rzeczpospolitej, uprzedzając podobną akcję ze strony Ukraińców. No i ogłoszono mobilizację. No i właśnie ten wyścig z czasem, bo 1 listopada żołnierze podlegający ukraińskiemu komitetowi wojskowemu, uprzedzając tę polską akcję już zaplanowaną, opanowali większość gmachów publicznych we Lwowie. I teraz dochodzimy do tego kluczowego momentu, bo przecież mówiliśmy, że jeszcze nie ma państwa polskiego, tak, jeszcze cały czas Piłsudski w Magdeburgu i że tak naprawdę tą stroną, która się organizuje, jest strona społeczna.
To ja bym zrobił jedno drobne zastrzeżenie i wybaczą mi państwo, jeżeli tylko w ten sposób wygeneruję może delikatnie większe skomplikowanie tego wszystkiego. To znaczy to, że się polskie państwo tworzy, ono się tworzy, ono jest in statu nascendi. Dobrze, 11 listopada jest naszym świętem narodowym, ale istnieją elementy państwa polskiego, czy to w Warszawie, czy też nawet czy w Krakowie i nawet we Lwowie. I to jest potroszę odpowiedź na to. Strona społeczna, w tym sensie tak, że Polska w roku 1918 trochę może to patetycznie zabrzmi, ale spójrzmy na to konkretnie. Jest tam, gdzie są Polacy, którzy się organizują. Elementem, o którym pani nie wspomniała, chciałbym, żeby wybrzmiał, jest to, że Polacy troszkę wolniej się organizowali, dlatego, że byli, że bardzo poważne spory wewnętrzne w łonie polskiego życia politycznego miały miejsce pomiędzy Piłsudczykami i bardzo istotną, bardzo ważną, jedna i druga strona była istotna, ale Narodową Demokracją Lwowską. Siła, by o tym opowiadać, w szczegóły tutaj nie wejdziemy.
Polaryzacja we Lwowie,
ale
tak?
To jest właśnie może coś niebagatelnego. Ta polaryzacja oczywiście nie tak silna jak ta współczesna, to jasne. Ale ona również się tam pojawiała i czasem to tak jest. Czasem ambicje, czasem sprawy organizacyjne, one mają swoje znaczenie. Wspomniała pani o POW. To są po prostu inni ludzie niż na przykład Czesław Mończyński, który był endekiem, a też się zasłużył w walkach we Lwowie.
No i właśnie będzie na czele Naczelnej Komendy Obrony Lwowa pan kapitan Mączyński, ale o nim powiemy tuż po informacjach.
Reklama.
Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Jak wyprzedaż, to w euro!
Jeśli chcesz dobrze spać, to wiem, co powinnaś brać. Zdrowy sen, ja to wiem, daje nam Valerin sen. A śpisz raz, dwa, bo Valerin o to dba. Na noc weź Valerin sen, Rześko, zacznij nowy dzień.
Suplement diety Valerin sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
A, no i merci bardzo.
Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
Słusznie, od razu słyszę poprawy.
Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
Czyli?
Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
Barbara, łatwa kasa?
Marian, zawsze.
No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
Sprytnie.
Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
Bo w Media Expert taniej masz.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mhm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. W interesie całego środowiska jest to, żeby uregulować te sprawy w sposób transparentny, powiedziała w wywiadzie politycznym TOK FM posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. To komentarz do planowanych zmian w systemie ochrony zdrowia zaproponowanych przez władze resortu.
Inaczej będziemy mieć taką sytuację, że polskie społeczeństwo generalnie straci zaufanie do całej grupy zawodowej albo będzie nazywać tę grupę zawodową złodziejami, co byłoby super niesprawiedliwe, bo przełożylibyśmy odpowiedzialność za jakąś grupę ludzi, którzy oszukiwali, na całą grupę zawodową.
W sprawie zmiany w systemie ochrony zdrowia ministra Jolanta Sobierańska-Grenda rozmawiała dziś z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej Łukaszem Jankowskim. Obie strony zgodziły się, że konieczne jest zlikwidowanie kominów płacowych. Izba oczekuje jednak od resortu bardziej konkretnych działań, które ułatwią pacjentom dostęp do świadczeń medycznych. Takie działanie to przestępstwo. Tak, wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski skomentował próby legitymizowania obcokrajowców, w tym Ukraińców, w Polsce. Zarzuty zniesławienia usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w ubiegłym tygodniu w Poznaniu domagali się wejścia do biura ukraińskiej firmy. Podejrzani chcieli wylegitymować właścicielkę i przeszukać pomieszczenie pod pozorem sprawdzenia, czy kobieta nie gloryfikuje Stefana Bandery.
Jak ktoś chce legitymować osoby przebywające w naszym kraju, to zapraszamy do aplikowania do policji. Do Straży Miejskiej, do Straży Granicznej. Proszę bardzo, tam się można sprawdzić. Natomiast radykalne bojówki nie będą tolerowane.
Ukraina odmówiła wpuszczenia mężczyzn, następnie zgłosiła incydent na policję. Funkcjonariusze zatrzymali obu sprawców. Podejrzani nie przyznają się do winy. To efekt kumulacji zanieczyszczeń chemicznych i upałów. Tak o przyczynach śnięcia ryby w jeziorze Pilchowickim na Dolnym Śląsku mówiła w TOK FM hydrolożka z Fundacji WWF Katarzyna Czupryniak. Po spuszczeniu wody z zapory, która ma być remontowana, wyłowiono łącznie 15 ton śniętych ryb.
Woda, która została jednocześnie podgrzana przez pogodę i jednocześnie zanieczyszczona taką ogromną ilością zawiesin, nie miała szansy zachować swoich normalnych parametrów i po prostu stała się szkodliwa.
Nadal obowiązuje zakaz korzystania ze zbiornika, a sprawę wyjaśnia prokuratura. Policjanci z warszawskiej Pragi Północ poszukują właściciela lub właścicielki dużej sumy pieniędzy. Gotówkę znalazło we wtorek przed południem osoba zwiedzająca warszawskie zoo i przekazała pracownikom ogrodu zoologicznego. Teraz poszukiwany jest właściciel bądź właścicielka zguby. Osoba, która je zgubiła, jest w stanie udowodnić, że są jej własnością. Proszona jest o kontakt. W tej sprawie należy zgłosić się osobiście do Wydziału Prewencji Komendy Rejonowej Policji Warszawa 6. Piątek pogodowo podzieli Polskę. Na zachodzie będzie już w miarę pogodniej i ciepło, do 25 stopni. We wschodniej części kraju w okolicach 19 kresek na termometrach będzie też padał deszcz.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
W wywiadzie politycznym nadal jest z nami dr Michał Przeperski, historyk, Polska Akademia Nauk, rzecznik Muzeum Historii Polski. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze.
Kłaniam się.
To jest nasz nowy cykl w czwartkowym wywiadzie politycznym po godzinie 17.20. Przez kilka najbliższych tygodni będziemy Państwu mówić o epizodach z polsko-ukraińskiej, ukraińsko-polskiej historii z wieku XX i XXI. Z panem doktorem rozmawiamy o konflikcie roku 1918, a także roku 1919, bo wtedy będzie ta ofensywa, która zakończy temat z punktu widzenia Polski zwycięsko. To jest konflikt o przynależność państwową Galicji Wschodniej. To jest konflikt o Lwów. Czasem mam takie wrażenie, że kiedy mówimy o tej wojnie, to właściwie mówimy o wojnie, o to miasto.
No myślę, że w znacznej mierze tak i jest tak z wielu powodów. Jednym z nich jest to, jak ogromną rolę w polskiej mitologii narodowej chyba nawet i dziś, a z pewnością w okresie dwudziestolecia międzywojennego odgrywała obrona Lwowa i figura Orląt Lwowskich. A zatem tych młodych ludzi, nie zawsze tak młodych jak ten najmłodsze lwowskie orle, dwunastoletnie Jurek Biszan, którego się najczęściej wspomina, ale to byli rzeczywiście często młodzi ludzie, gimnazjaliści. Wszystko to łączy się, ich pojedyncze losy i ta historia, ta opowieść o młodych ludziach, no nie bez przeszkolenia wojskowego, którzy przede wszystkim swoim takim ferworze patriotycznym, swoim oddaniem i zapamiętaniem bronią miasta, to jest tak naprawdę bardzo piękna opowieść, bardzo poruszająca opowieść. Ona to jest też prawdziwa opowieść w tym sensie, że rzeczywiście takie historie miały miejsce. Tym niemniej, mówiąc o tym i opowiadając, wspominając o tym, pamiętajmy, że to jednocześnie była wojna z początku bardzo nieregularnych oddziałów ze sobą walczących. Takie wojny zresztą są zawsze najbardziej okrutne, o tym pamiętajmy. Te nieregularne oddziały też są najbardziej podatne na demoralizację. Nie lubimy o tym mówić, nie lubimy o tym myśleć, ale warto o tym pamiętać, bo i nad kiedy wspominamy o Orlętach Lwowskich, o których wspomnieć warto i należy, gdzieś zaraz po przecinku wspomnimy o lwowskim pogromie z 24, 5, 6 listopada, jeżeli dobrze je w tym momencie wydatowałem. Krótko, w każdym razie po wkroczeniu Polski wojsk do Lwowa i opanowaniu miasta. Wspominam tym dlatego, nie żeby szargać tę pamięć, bo ta pamięć się należy, ta pamięć jest w polskich sercach i na kartach polskich podręczników, ale żeby wskazać, jak bardzo okrutna była ta wojna i jakie miała konsekwencje. Rzeczywiście Lwów przez te kilkanaście dni do momentu interwencji do 22 listopada, opanowania przez te regularne oddziały, niespecjalnie zresztą, od razu powiedzmy liczne, ale dopóki one nie weszły do gry, to tak naprawdę polska obrona rzeczywiście opierała się na ochotnikach, na ich ogromnej ofiarności i, co tu dużo mówić, daninie krwi, ponieważ nieregularne oddziały zawsze mają bardzo wysokie straty.
My mówiliśmy o 1 listopada 18 roku nad ranem, kiedy to żołnierze podlegający ukraińskiemu komitetowi wojskowemu, uprzedzając polską planowaną akcję zajęcia Lwowa, opanowali Lwów, no i wtedy powstały spontanicznie w zachodniej części miasta dwa polskie punkty oporu z bardzo początkowo nieliczną, słabo uzbrojoną załogą. To była szkoła Henryka Sienkiewicza, imienia Henryka Sienkiewicza. Tam był batalion kadrowy Wojska Polskiego i był jeszcze dom akademicki przy ulicy Isakowicza z niewielką grupą żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej. Te placówki rozpoczęły akcję obronną. Wkrótce powołano Naczelną Komendę Obrony Lwowa ze wspomnianym już przez pana kapitanem Mączyńskim. No i właśnie wówczas, w tym bardzo kluczowym, bo początkowym okresie boju o miasto, do boju ruszyły Orlęta Lwowskie. Mam tutaj dane przed sobą. Młodzież głównie gimnazjalna i studencka od 12-13 roku życia do 18 roku życia to około 1400 osób.
1400 osób to mniej więcej tyle liczyły polskie wojska, które w 20-22 listopada przebiły się do Lwowa i uwolniły go z oblężenia, więc to nam w ogóle pokazuje, o jakich siłach my tutaj mówimy, kiedy sobie mówimy o walce o niemałe wcale miasto wówczas, ponad 200-tysięczny Lwów, a jednocześnie mówimy o kilku setkach po jednej i po drugiej stronie. Myślę sobie, że zażartość tych bojów jest też w ogóle trudna do wyobrażenia, bo Lwów to jest oczywiście centrum i jak sobie opowiemy o tej historii właśnie pierwszych dni listopadowych, to ona będzie wracała. Ona będzie wracała na przykład przy oblężeniu Bełza. To już jest dużo później, początek 1919 roku, ale walka ma bardzo podobną temperaturę. Walka często na bagnety, walka, która charakteryzuje się tym, że tam, nie wiem, mamy mało artylerii, czy początkowo jest w ogóle mało broni maszynowej. Z czasem zresztą ta przewaga sprzętowa jest po stronie polskiej i ona, to już ku końcowi tej kampanii, to już jest bardziej maj-czerwiec 19 roku, ona ma swoje znaczenie, ale na samym początku to jest bardzo krwawa walka na ulicy, gdzieś w okopach, choć być może to nie jest bardzo precyzyjne. W każdym razie to jest taka walka, która kojarzy się nam z walką wręcz. I mówimy przecież też w końcu o ludziach, którzy jeszcze chwilę temu po prostu się mijali na ulicy. Możemy sobie zatem wyobrazić, jak bardzo to jest dramatyczne i jak bardzo emocjonalne, może w ten sposób to spuentuję.
To może opis sytuacji z kuriera lwowskiego z 22 listopada. Wśród huku granatów, poświstów szrapneli, wśród gradu kul karabinowych stał młodzieniaszek Polski po parę dni i nocy z rzędu na placówce i o głodzie i chłodzie walczył za Polskę z męstwem prawdziwie bohaterskim. Wielu z nich wymknęło się z domu bez wiedzy i zezwolenia rodziców. Dla tych młodocianych obrońców Lwowa należałoby założyć złotą księgę ku wiecznej pamięci i chluby miasta. Odsiecz nadeszła z Przemyśla, to był podpułkownik wtedy chyba Michał Karaszewicz-Tokarzewski i 22 listopada wojska ukraińskie wycofały się z Lwowa. Został wymuszony przez państwa zachodnie rozejm, ale działania wojenne zostały wznowione na wiosnę roku 19.
Rzeczywiście ten rozejm nie mógł się długo utrzymać i się generalnie nie utrzymał. Tak naprawdę te walki przez długi czas były prowadzone, jak na skalę oczywiście I wojny światowej, relatywnie niedużymi siłami, bo i te tworzące się zalążki państwowości ukraińskiej, ale i polskiej, po prostu było zbyt mało żołnierza. Tym, o co możemy w tym momencie od razu to jasno powiedzieć, co zdecydowanie przeważyło, była już późniejsza, bo z maja 1919 roku polska inwazja, która de facto w kilka tygodni, niepewne dwa miesiące, wyparła całość sił ukraińskich za rzekę Zbrucz, która zresztą później stała się formalną granicą państwa polskiego, już uznaną międzynarodowo od marca 1923 roku. Ale dlaczego to było możliwe? Dlaczego tak długo trwało to siłowanie? Teraz patrzymy w skali makro. Dlatego, że w maju 1919 roku już było wiadomo, w jaki sposób będzie wyglądała granica polsko-niemiecka. Już na horyzoncie widniało porozumienie, czy też traktat wersalski, klęska dla Niemiec, no sukces dla Polski. Może nie taki do końca, jaki pierwotnie się rysował, ale sukces niewątpliwy. To jest ten moment, maj 1919 roku, kiedy Józef Piłsudski, trzymający twardo ster spraw narodowych i przede wszystkim wojskowych, mówi: dobrze, teraz możemy wysłać najlepsze ówcześnie polskie wojska do tego, żeby sprawę z Ukraińcami przeciąć. I w ten sposób do gry wchodzi armia Błękitna, zwana armią Hallera. Fakt, że bez samego Józefa Hallera. Mówimy tutaj o polskich wojskach, które zostały stworzone w 1917-18 roku we Francji. Blisko 70 tysięcy dobrze wyposażonego, dobrze dowodzonego żołnierza, co zresztą było pogwałceniem ustaleń, które marszałek Ferdynand Foch, francuski marszałek, później też marszałek Polski, zgodził się na przerzucenie do Polski armii Błękitnej, ale ona nie miała wejść do gry, do walki przeciwko Ukraińcom, ale nikt już tego potem nie weryfikował. Przeciwko takim siłom Ukraińcy nie mieli już szans. Z jednej strony dlatego, że już musieli od wschodu bardzo liczyć się z bolszewikami, z którymi zresztą i tak przyszło im niedługo przegrać, no i z Polakami, którzy byli dobrze przygotowani do walki. Nie minęło kilkanaście miesięcy, a w początku roku 1920 okazało się, że Polacy i Ukraińcy, można powiedzieć, trochę muszą sobie podać rękę, ale że to jest generalnie geopolityczna konieczność, nie tylko może moralna,
bo
jest wspólny wróg. I tym wspólnym wrogiem byli bolszewicy.
Ta wojna w Galicji trwała 8 miesięcy, kosztowała stronę ukraińską 15 tysięcy zabitych, 10 tysięcy Polaków poległo. W listopadzie roku 19 państwa Antanty przyznały Polsce mandat nad Galicją Wschodnią na okres najpierw 25 lat, a potem kilka lat później zamieniono to na pełnoprawną obecność na tym terenie. To teraz dwa spojrzenia na to, co się wtedy stało. Józef Piłsudski po stronie polskiej. Nie dziwię się wcale wrażeniu cudzoziemców, którzy potem ze łzami w oczach opowiadali o bohaterstwie żołnierza naszego, który w takich warunkach pracować jest w stanie. Mówili mi, że jeżeli kiedykolwiek wątpili o prawach Polski do Lwowa, to widok żołnierza polskiego, który w tych warunkach walczył, w tym piekle życiowym, w którym żaden inny żołnierz dwa tygodnie przetrwać by nie potrafił, był dostatecznym motywem, aby przyznać go Polsce. I ukraińskie spojrzenie, i tutaj wybrałam spojrzenia współczesne. Na przykład ukraiński historyk Jarosław Chrycak, to przecież rocznik 60, w swojej historii Ukrainy pisze o tym tak. Nieprzyjednanie obu stron wynikało z różnicy ich postawy psychologicznej. Dla Ukraińców to była walka o własną wolność przeciwko narodowemu zniewoleniu. Ze zrozumieniem i szacunkiem odnosili się do walki wyzwoleńczej Polaków, ale jedynie pod warunkiem, że nie będzie prowadzona na ukraińskich terenach etnicznych. Stanowisko Polaków było całkowicie przeciwstawne. Polacy czuli się historycznym, państwowym narodem, który ma prawo do Galicji. Zbrojne powstanie ukraińskie odbierali jako kontynuację barbarzyńskich buntów Rzesi Hajdamackiej z XVII-XVIII wieku. Z kolei ukraińskie wojsko było dla nich jedynie bandą niezasługującą ani na szacunek, ani na ludzkie traktowanie.
No, myślę, że za wyjątkiem tego ostatniego, bardzo twardego stwierdzenia Chrycaka, to co do reszty można się zgodzić. Przede wszystkim mam na myśli tutaj to stwierdzenie ukraińskie, bo powiedzmy, że Piłsudskiego jest nam oczywiście zrozumieć łatwiej. Myślę, że kluczowe jest to, że gdyby sobie zadać pytanie, a etnicznie czyim terenem był Lwów w sytuacji, w której wyraźna większość tego terenu, czy wyraźna większość mieszkańców Lwowa to Polacy, są jeszcze Żydzi, bardzo istotni, którzy też tutaj...
30%,
którzy też tutaj,
10% Ukraińców.
Tak, którzy też odgrywają tutaj bardzo istotną rolę, bo tak naprawdę Ukraińcy, którzy czują się słabsi w miastach, próbują zyskiwać sobie poparcie ludności żydowskiej. Na przykład to Ukraińcy jako pierwsi zaczynają traktować Żydów jako podmiot spraw politycznych, czego Polacy nie chcą robić, bo czują, że nie muszą, bo nigdy tak nie bywało. To też powoduje cały trójkąt, właściwie znacznie jeszcze większą złożoność problemów. Więc czy Lwów był etnicznie polski, czy był etnicznie ukraiński? Nie ma oczywiście jasnej, jednej, dobrej odpowiedzi na to.
Lwów był Galicji Wschodniej, która z kolei Galicja Wschodnia była ukraińska.
Dokładnie, była w większości ukraińska. Wszystkie wsie wokół miały jasną większość ukraińską, a tymczasem większość polska była w samym Lwowie. To był tak naprawdę węzeł gordyjski, którego rozwiązać się nie dało. Myślę, że powiedziawszy wiele o polskiej chwale, można powiedzieć jeszcze jedno, o czymśmy nie wspomnieli, to na koniec warto powiedzieć. Polska się zobowiązała i ten mandat 25-letni zobowiązywał Polskę do tego, żeby przydać Galicji Wschodniej autonomię. Tej autonomii Polska, II Rzeczpospolita nigdy Galicji Wschodniej nie dała. Dlaczego? Bo się bała. To znaczy te ustawy, które zostały, te prawo, które zostało przyjęte, ono nigdy realnie nie zaczęło obowiązywać. I tak naprawdę to, co pewnie teoretycznie mogłoby być jakąś opowieścią o tym, że Ukraińcy i Polacy porozumieli się. To znaczy, że Polacy zrozumieli potrzebę ukraińską bardzo, bardzo daleko idącej autonomii. No bo powiedzmy, że jeżeli nad Lwowem polska flaga ma powiewać, no to trudno mówić o niepodległości ukraińskich na tych terenach. No ale okazało się, że do tego porozumienia nie doszło. No i to, co było później, niestety było już tylko znacznie gorsze.
Doktor Michał Przeperski był z nami, historyk, Polska Akademia Nauk, także Muzeum Historii Polski. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzemiński, zrealizował go Adam Szuraj, a o 18:00 wraca Wojciech Muzal i podsumowanie dnia w TOK 360, w którym m.in. rozmowa z Klaudiuszem Komorem, wiceprezesem Naczelnej Izby Lekarskiej. Ja Państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Reklama. Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej?
Są kruche i cienkie i ciągle wypadają?
Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze